Jeśli chodzi o Chicago, to wszyscy, to jest coś, o czym myślą wszyscy, którzy głosują, którzy są uprawnieni do głosowania i uważają, że mogą swoje życie wziąć, czy swój los w mieście wziąć w swoje ręce. Po pierwsze, Chicago Board of Elections mówi, że to, jak ogromny jest odzew w tegorocznych wyborach, to jest nieprawdopodobne. Już do tej pory to bijemy, wczesne głosowanie bije wszelkie możliwe rekordy, ale jest masa osób, które dalej czekają i pójdą głosować dopiero 28, czyli w przyszłym tygodniu, za tydzień, we wtorek, bo to jest ten dzień wyborów oficjalny. Wygląda na to, że będą nas zasypywać z lewa, z prawa, z góry, z dołu, z każdej strony kolejnymi wynikami sondaży ewentualnych, kto może, gdzie może, ile, jak to będzie, ile procent. Jedno jest pewne, będzie druga runda, zdecydowanie będzie dogrywka. Na razie nie wiadomo za bardzo, kto mówi się, że Paul Vallas to pierwsza, Lori Lightfoot to drugie. No i potem szukają, kto dalej, może Jesus Chewy Garcia, może Willie Wilson, może Brandon Johnson, chociaż tak naprawdę nikt nie wie do końca, dlatego że po pierwsze, nikt nie mówi, na jakim ułamku społeczeństwa są przeprowadzane te sondaże, a ci, którzy przeprowadzają sondaże albo robili to kiedykolwiek w swoim życiu, wiedzą, że każdy można przeprowadzić tak, żeby wyszło na nasze. Paul Vallas, pomimo tego, że mówi się, że zdecydowanie prowadzi i że ta dogrywka będzie między nim a Lori Lightfoot, dostał ostatnio tak zwane baty, bo Fraternal Order of Police jak gdyby jemu zaoferował swoje poparcie, ale również zorganizował spotkanie w ubiegły piątek z gubernatorem Florydy. I tutaj się zaczynają małe schody, bo Paul Vallas powiedział głośno, że popiera gubernatora Pritzkera i nie może być w demokratycznym społeczeństwie miejsca na to, co wyrabia Ron DeSantis, więc nie wiem, czy teraz Fraternal Order of Police zabierze mu ten endorsement i powiedzą, że jednak go nie popierają. Nie mam pojęcia, o co tam chodzi i jak to się jeszcze rozstrzygnie. Z drugiej strony Lori Lightfoot, nasz burmistrz obecny, zbiera za to, że jak jej idzie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w mieście, a nie idzie jej w ogóle, oraz za to, co powiedziała głośno na jakimś wyborczym spotkaniu w niedzielę, w którym po prostu powiedziała, że każdy głos z południowej i zachodniej strony miasta nie na nią, to jest głos na oddany na Chewy Garcia albo Paul Vallas, a skoro ludzie chcą, żeby właśnie te osoby kontrolowały ich przyszłość, ich życie, to proszę bardzo, niech sobie tak głosują, albo niech w ogóle zostaną w domu i nie głosują. No i oczywiście się rozsypało. Kto to widział, tak mówić, to jest retoryka, która w ogóle nie powinna mieć miejsca w ustach kogoś, kto chce rządzić miastem, które jest multikulturowe, multietniczne, i w ogóle co to za zamówienie ludziom, że jak ktoś tam będzie, to będzie im gorzej i w ogóle nie na tym polega demokracja. Końca temu nie będzie, bo nawet kandydaci afroamerykańscy czy czarni w wyborach, jak na przykład Jamal Green, powiedział, że to w ogóle się nie mieści w głowie, że ktoś może coś takiego, że urzędujący major, czy burmistrz, czy jakikolwiek polityk w tym kraju mówi ludziom, na kogo mają głosować, a na kogo nie mają głosować i kto widział w ogóle takie rzeczy w wolnym, demokratycznym społeczeństwie. No cóż, stało się, co się stało. A z kolei, tak jak mówię, każdy, kto startuje w tym wyścigu, złapał szansę, żeby skomentować i coś powiedzieć. Tak, że Willie Wilson powiedział, że z kolei on powiedział, że nasze miasto zasługuje na burmistrza, który nie będzie dzielił ludzi, tylko będzie łączył i działał dla wszystkich, który nie będzie wykorzystywał rasy czy etniczności, pochodzenia etnicznego, do tego, żeby ludzi dzielić, zamiast ludzi łączyć ze sobą i żeby to wszystko nam wszystkim po prostu żyło się lepiej. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedziała, co powiedziała. Znana jest z tego, że mówi dużo i generalnie dokładnie to, na co ma, dokładnie to, na co ma ochotę. Co jeszcze? Ma problem nasza pani burmistrz z tym, że ogłosiła plan, który ma być zapewnić bezpieczeństwo w naszym mieście, 410 milionów dolarów. No i problem polega na tym, że ten plan już, to jest plan, który w ubiegłym roku od 2022 miał zacząć działać, plan pięcioletni i ci, którzy sprawdzają, co robią nasi politycy, już się przyczepili i powiedzieli, że w tym roku, w tym pierwszym roku miasto wydało niecałe 6%, niecałe 25 milionów dolarów z tego budżetu, żeby cokolwiek zrobić. I w sensie, bo plan wykorzystuje pieniądze, które dostali, miasto dostało z rządu federalnego oraz pieniądze, które są pożyczone, żeby podnieść bezpieczeństwo naszego miasta. No i okazuje się, że tak naprawdę dalej nikt nic nie wie, dalej nie wiadomo, kto osobowo jest odpowiedzialny za ten program. W programach i propozycjach, które miasto wypisuje, są dziesiątki czy setki milionów dolarów przeznaczone na to, żeby robić boiska do gry w dwa okienko, bo chyba tak się mówi na pickleball, na sprzedaż pustych miejsc w mieście, na to, żeby czas odzewu, jeśli ktoś dzwoni na 311, był szybszy, ale nie ma nic o tym, że trzeba zatrudnić więcej policji, że trzeba pomóc organizacjom sąsiedzkim czy takim w tych wszystkich miejscach publicznym, malutkim, żeby znaleźć alternatywę dla dzieciaków, żeby robiły coś innego, a nie wdawały się w gangi. I wszyscy mówią, że to wszystko dobrze brzmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych konkretów i nikt nie wie tak naprawdę, gdzie te pieniądze pójdą, a często pewnie, gęsto bywa tak, że jeśli miasto musi wydać pieniądze, i ja to widziałam w swoim życiu, i to szybko, żeby się rozliczyć z grantów, to te pieniądze idą na prawo i na lewo i kto tylko może, to je dostaje po to, żeby można było się rozliczyć z grantu, żeby można było prosić o następny. Nie wiem, nie mieszkam w Chicago, więc tak jak mówię, ja się nie wypowiadam. Do Chicago jeżdżę od czasu do czasu, może teraz mniej niż kiedyś, bo jest tak, jak jest i człowiek się czuje może trochę dziwnie, może latem przyjdzie, może latem będzie inaczej, ale myślę, że tak jak bez względu na to, co mówią sondaże, że kto wygra, wszystkie mówią głośno i jednoznacznie dla mieszkańców Chicago w nadchodzących wyborach najważniejsze jest bezpieczeństwo i pytanie tylko, kto przekona wszystkich do swojego planu na bezpieczne Chicago.
Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Co w głowie, to na języku. Politycznie, niepoprawnie, zawsze prawdziwie. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Codziennie po pierwszej.
No właśnie, wolna Amerykanka codziennie po pierwszej i pytanie, może ktoś ma pomysł na to, jak zrobić, co zrobić, może po prostu ci wszyscy ludzie, którzy ubiegają się o urzędy, sami nie wiedzą, jak sobie poradzić, na przykład nasza mayor, nasza pani burmistrz Lori Lightfoot, która głośno mówi o tym, że pod jej rządami te 400 ponad milionów dolarów na programy pod takim wielkim tytułem Nasze Miasto, Nasze Bezpieczeństwo zostały dumnie ogłoszone i ona w każdym swoim przemówieniu teraz pod tym, jak się okazało, że 63% wszystkich osób, które głosują, mówią, że najważniejsze na świecie dla nich jest to, żeby w Chicago było bezpiecznie, to teraz każda jej wystąpienie musi zawierać zdanie o tym, że jest te 410 milionów na program Our City, Our Safety, nasze miasto, nasze bezpieczeństwo. No i okazuje się, że tak jak mówiliśmy, tak naprawdę te pieniądze leżą, pożyczone, dostane od rządu federalnego, czyli pożyczone od wszystkich, którzy płacą podatki. I tak naprawdę nikt nic nie robi, bo biuro czy urząd, który został powołany do tego, żeby to wszystko koordynować, Community Safety Coordination Center, czyli nowe biuro, które jak gdyby pracownicy i tak dalej byli płaceni między innymi z tego programu, okazuje się, że tak naprawdę nic nie robią i nikt nie potrafi powiedzieć, czy cokolwiek zrobili. Pani, która była na czele tego biura, Tamara Mahal, tak głośno i tak świetnie mówiła o swoich wysiłkach w celu zaszczepienia wszystkich przeciwko COVID-owi, że odeszła z pracy 2 miesiące po tym, jak ukazały się artykuły i doniesienia o tym, że tak naprawdę ten urząd nic nie robi, a to, co ta pani mówi, to jest prawdą może w 1/3, a może w 1/4. I od tej pory nie ma nikogo. Nie ma nikogo, kto jest odpowiedzialny za wszelkie programy. I to do tego stopnia, że jest taka organizacja, która się przygląda, patrzy w Illinois, patrzy politykom na ręce. I oni oczywiście nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi, ale z tych dokumentów, które mogli otrzymać, to w ramach tego programu przeciwko przestępcom i podniesieniu bezpieczeństwa 1,7 miliona dolarów zostało wydane na apkę, która się nazywa My Child, My Future, dzięki której dzieci mogą łatwiej mieć dostęp do przeróżnych activities, rzeczy, które mogą robić, a niekoniecznie, żeby stały na rogu i czekały, aż przejadą gangi. Tyle samo pieniędzy wydane jest na program, który nazywa się Street Ambassadors, czyli ludzie, którzy na ulicach stoją, mówią dzień dobry i zapraszają do robienia zakupów, mówią gdzie, jak, którędy pójść, jeśli ktoś pyta o wskazówki, jak gdzieś dojść czy dojechać. Oprócz tego tak naprawdę nikt nie wie, na co wydane wydatki 14 milionów dolarów są pod other i nikt nie wie tak naprawdę, miasto nie jest w stanie powiedzieć, co to są za programy, a ludzie w tym programie, którzy patrzą na ręce politykom, dotarli do grup takich, mówi się na nie grassroots organizations, czyli takich grup wewnątrz przeróżnych społeczności. Tutaj mówimy akurat o południowej i zachodniej stronie miasta i ci wszyscy ludzie mówią głośno, że to, co miasto mówi, że chce robić, czyli zakładać parki, malować ściany, żeby było kolorowo, budować boiska jakieś na pustych, wyburzonych miejscach, to wszystko jest świetnie, ale dla ludzi, którzy żyją w niebezpieczeństwie codziennie, którzy tracą członków rodziny w strzelaninach, to już bez względu na to, czy to zasłużenie, czy niezasłużenie przez przypadek, czy jakkolwiek indziej, to właśnie mówią, że ci ludzie wcale, oni mają w nosie kolejny plac zabaw i kolejną ścianę wymalowaną na kolorowo, żeby nie powiedzieć tęczowo. Tak naprawdę woleliby, żeby się okazało, że jest kontrola nad tym, co się dzieje u nich na ulicy, czy obok, czy ulicę dalej, a parkami i tak dalej to zajmą się sami, jak się okaże, że okolica się zrobi na tyle bezpieczna, że będzie można w tym parku po prostu siedzieć. Zobaczymy, jak będzie, tak jak mówię, nawet jeśli mamy jakieś pomysły, to wszyscy wiemy, że zrealizowanie czegokolwiek w biurokracji rządowej to jest to jest dłuższy proces i nie wiadomo jak będzie, ale może się uda. Najważniejsze, iść głosować, wybrać, znać program osób, które ubiegają się o to stanowisko i oddać swój głos tak, żeby móc potem powiedzieć, głosowałem, nie głosowałem, dobrze, niedobrze, ale jeśli nie głosujesz, to nawet nie masz prawa krytykować.
Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Co w głowie, to na języku. Politycznie, niepoprawnie, zawsze prawdziwie. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Codziennie po pierwszej.
Czy też tak macie, że jeśli cokolwiek odszukacie gdziekolwiek, czy w swoim telefonie, czy w komputerze, to potem na jakąkolwiek platformę społecznościową wejdziecie, to właśnie ogłoszenia o tej rzeczy, której szukaliście, są natychmiast, pojawiają się na waszym ekranie i nie możecie z tym nic zrobić. Zobaczymy, co będzie i zobaczymy, jakie będą efekty tego, co się dzieje w US Supreme Court. Dlatego, że jutro i we środę dwie sprawy się będą decydować. To znaczy będą, Supreme Court będzie rozpatrywał dwie sprawy. Obie mogą mieć wpływ na to, jak zmieni się nasze życie. Mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób firmy te wszystkie tech giants, Google, YouTube, Twitter, Facebook i cała reszta, mają wpływ na to, co robimy online, na to, co się pokazuje, co jest promowane, jakie są algorytmy i tak dalej. Wszystko, jak gdyby wszystko dlatego, że Te dwie sprawy, Gonzalez versus Google i Twitter versus Tamaneh, to są sprawy związane z tym, że jedna i druga rodzina mówi, że serwisy społecznościowe w jednym wypadku to jest Google, w drugim YouTube. Znaczy Google i YouTube to tak naprawdę wszystko jedno, to jedno i to samo, czyli Google i YouTube promują, pozwalają na to, że w ich serwisach pokazują się terrorystyczne jak gdyby wideo i promują w ten sposób terroryzm. I to jest jedno. Gonzalez, ta rodzina Gonzalezów, dlatego że ich córka zginęła w ataku w Paryżu w 2015 roku i stwierdzili, że to, co się dzieje w mediach, oni mówią o YouTube, to absolutnie jak gdyby pozwala na poszerzenie zasięgu ISIS, terrorystów i tak dalej. I to powinno być zabronione i powinni nie móc tego pokazywać. A następna sprawa, też związana z atakami ISIS, te akurat tutaj członek rodziny zginął w 2017 roku w Istambule. I tutaj chodzi o Twitter, bo rodzina tej osoby mówi, że Twitter wiedział, że jego użytkownicy promują ISIS i terroryzm i że to jest przeciwko antyterrorystycznym prawom, które są wprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wszystko rozbija się o bardzo 30-letnie prawo federalne, tak zwane Communications Decency Act, w którym różne rzeczy są powiedziane, między innymi właśnie to, że nie wolno różnych treści propagować. Jak gdyby wszystko rozbija się o to, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Jeśli to się wszystko pozmienia, do tego dochodzą jeszcze polityczne wpływy, tak? Bo z jednej strony republikanie radykalni bardzo mówią, że są cenzurowani, z drugiej strony demokraci i prezydent Biden też mówią o tym, że to jest właśnie bardzo dobrze, bo też chodzi o to, żeby takich radykalnych punktów widzenia nie propagować w demokratycznym społeczeństwie. Zobaczymy, jak to będzie. Mówi się, że i Meta, i Google mówią, że tak zwane tech companies nie mogą być sądzone na podstawie praw antyterrorystycznych, bo to absolutnie ich nie dotyczy. Ale i tak już to się już ciągnie trochę, ale właśnie ostatnio kilku sędziów Sądu Najwyższego bardzo się tym zaczęło interesować i patrzą na to wszystko. I być może coś się zmieni. Czy zmieni się tylko to, w jaki sposób content jest promowany, jak algorytmy pokazują nam jakieś rzeczy, czy może na przykład okaże się, że zabronią pokazywać pewne rzeczy, zabronią wyliczać algorytmów, zabronią różnych. Zobaczymy, jak będzie. Więcej będziemy wiedzieć jutro i we środę, ale zaczyna robić się ciekawie i nagle okazuje się, że firmy te ogromne, gigantyczne, może nie zawsze mają aż tyle siły, a ile myślą, że mają.